Drodzy Państwo, w przeddzień konferencji, o której mówiliśmy, na którą też serdecznie zapraszamy, ta konferencja jutro w Kaplicy Pamięci przy naszym sanktuarium o 16:30, Żegota w 80. rocznicę powstania Rady Pomocy Żydom i dzisiaj też chcemy taki właśnie temat podjąć. Naszym gościem jest pan profesor Tomasz Panfil, Biuro Edukacji Narodowej IPN i wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witamy w naszym studiu, panie profesorze.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór, bardzo dziękujemy za czas poświęcony naszym widzom po 18:15. Bardzo prosimy, bo to też temat, który dla nas, myślę, jest ważny. Nawet dzisiaj patrzymy na zbrodnie, które dokonują się w Ukrainie. No myślimy, do czego człowiek jest zdolny, czym jest powodowany, ale z drugiej strony widzimy też tą wielką solidarność, wielką miłość człowieka, który pochyla się nie z interesu, bo nawet patrząc na historię nas, Polaków, w czasie II wojny światowej, no za cenę własnego życia, życia bliskich, rodziny, byliśmy w stanie obronić bliźniego, chociaż nie naszego brata, nie Polaka, no ale to współtworzyliśmy tą społeczność, tak można powiedzieć, patrząc z perspektywy czasu. Jak to lepiej zrozumieć, patrząc też na Żegotę, na tą Radę Pomocy Żydom, która 80 lat temu powstała, też z racji tych niesprawiedliwości i tego okrucieństwa, które niosła wojna, bo Zofia Kossak-Szczucka mówiła, świat patrzy na tę zbrodnię straszliwą niż wszystko, co widziały dzieje i milczy. Rzeź milionów bezbronnych ludzi dokonywa się wśród powszechnego, złowrogiego milczenia. Kto milczy w obliczu mordu, staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia, ten przyzwala. Tak brzmiały słowa Kossak-Szczuckiej.
No rzeczywiście, chyba coś, czego mało kto się spodziewał, że w naszych czasach możemy mieć uczucie takiego trochę historycznego déjà vu, że wydawało nam się, że człowiek się już na tym koszmarze II wojny światowej tylu rzeczy nauczył. A tu patrzymy na wojnę w Ukrainie, patrzymy na postawy Polaków i widzimy, że tak jakby się historia chciała powtórzyć, czy powtarzała na naszych oczach. Żegota, ktoś powiedział, że Żegota była właściwie tylko czubkiem góry lodowej, że ta zinstytucjonalizowana pomoc udzielana obywatelom II Rzeczpospolitej żydowskiego pochodzenia przez właśnie Polaków, ich współobywateli, sąsiadów, bliźnich, była dopiero, stosunkowo późna w stosunku do wcześniejszych wydarzeń. Ale żeby zrozumieć, czym była Żegota, powinniśmy sobie uzmysłowić parę fundamentalnych rzeczy. Pierwsza rzecz, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czemu. Bo to też możemy traktować jako takie doświadczenie, dlaczego zagłada narodu żydowskiego działa się u nas, na ziemiach polskich. Co było tym czynnikiem, że to akurat nasz naród polski spotkało to doświadczenie. No i to jest o tyle zaskakujące, że naszej winy w tym nie ma, a wręcz przeciwnie. Polska przez wieki była taką ostoją, była miejscem, do którego Żydzi prześladowani w krajach całej Europy, czy wypędzani z krajów Europy, uciekali się, bo byli pewni, że w Polsce będą bezpieczni. Rzeczywiście przez stulecia. Mijały stulecia, różne koleje losu dotykały i Polaków, i Żydów, a oni tu w Polsce byli bezpieczni. Nawet wtedy, kiedy w Imperium Rosyjskim dokonywały się olbrzymie pogromy Żydów u schyłku XIX wieku czy na początku XX, to kolejne fale prześladowanych Żydów uciekały właśnie z Imperium Rosyjskiego do Królestwa Polskiego. No i to, że Polska była tym azylem, stało się przyczyną, dla której Niemcy umyślili sobie właśnie tu ulokować te przerażające centra zagłady narodu żydowskiego. To jedna rzecz, którą warto pamiętać. Druga rzecz, którą należy pamiętać, kiedy zastanawiamy się nad II wojną światową, nad fenomenem pomocy Żydom, nad ich zagładą, to, że musimy zdać sobie sprawę z tego, że ziemie polskie, po pierwsze, byliśmy pod podwójną okupacją przez czas jakiś, potem już tylko pod niemiecką, i że na ziemiach polskich panował szczególny stan prawny. Ten szczególny stan prawny polegał na tym, że tylko właściwie w Polsce groziła za pomoc drugiemu człowiekowi bezwzględna kara śmierci, i to w trybie doraźnym, tryb doraźny w niemieckim języku prawnym oznaczał, że każdy Niemiec mógł każdego Polaka przyłapanego na pomocy Żydom zastrzelić na miejscu i nie dbać o żadne konsekwencje. Tak nie było nigdzie indziej. We wszystkich pozostałych okupowanych krajach Europy, we Francji, Belgii, Holandii, Danii, Norwegii, krajach Półwyspu Bałkańskiego, nic takiego nie istniało. Tam, owszem, pomoc Żydom była w ten czy inny sposób penalizowana, ale najgorszym, co mogło spotkać Włocha, Belga czy Holendra pomagającego Żydom, to 3 miesiące w obozie koncentracyjnym. Tymczasem w Polsce karana była nie tylko pomoc, ale sama chęć pomocy, co Niemcy pisali wprost w obwieszczeniach. Brzmiało to dokładnie tak: zamiar karany będzie tak samo jak czyn. I najgorsze z możliwych, co Niemcy mogli wprowadzić i co wprowadzili na ziemiach polskich, odpowiedzialność zbiorową. Za pomoc bliźniemu w potrzebie, za pomoc udzielaną Żydom, kara groziła nie tylko osobie pomagającej, a kara była jedna, śmierć, ale całej jego rodzinie. W efekcie mamy do czynienia z sytuacjami przerażającymi zupełnie do dzisiaj. Człowieka czytającego czy znającego te wydarzenia, no, ściska za serce, ściska za gardło myśl od chociażby taka, że w Starym Ciepielowie za pomoc udzieloną dwójce Żydów życie straciło 32 Polaków, w tym 20 dzieci. Najmłodszy, 7 miesięcy, jak mówią świadkowie, jeszcze nawet imienia na chrzcie świętym dziecko nie dostało, a już Niemcy wrzucili je w płomienie palącego się domu. 32 Polaków za dwójkę Żydów. Tak wygląda niemiecki porządek prawny na ziemiach polskich. I to są te dwie rzeczy, które powinniśmy wiedzieć, jak zaczniemy zastanawiać się, czy rozmawiać właśnie o fenomenie Żegoty, ale nie tylko Żegoty, bo Żegota była jedną z form, instytucjonalną form pomagania Żydom, na którą społeczeństwo polskie zdobyło się spontanicznie, absolutnie spontanicznie, z odruchu serca, z potrzeby pomocy. Można w wielu, myślę, że w większej części przypadków, tą dominującą motywacją było chrześcijańskie pojęcie godności człowieka, dostrzeganie bliźniego w każdym człowieku. Ale Żydom pomagali również ateiści, którzy pomagali, no bo po prostu tak trzeba było, bo taki mieli system wartości. To ten fenomen polskości, jak powiedziała pewna uratowana Żydówka, Polacy są dziwnym narodem, takim trochę rozwichrzonym, trochę zdolnym do nagłych, niespodziewanych porywów, ale jak powiedziała ta pani, która przeżyła okupację, w żadnym innym narodzie nie ma tylu aniołów. Myślę, że dla nas Polaków powinno być to jeden z piękniejszych dowodów uznania, że uratowana Żydówka tak o nas powiedziała. Chociaż Wielu Polaków traktowało pomoc Żydom nie jako jakiś zewnętrzny obowiązek. Tak jak powiedziałem, była to, no właśnie, pewnie moglibyśmy się zastanawiać i rozbierać to na czynniki pierwsze. Czy to formacja szkolna, czy wychowanie domowe, czy kościół katolicki, wiara głęboka, rzeczywiście niewątpliwie głębsza i bardziej żarliwa pewnie niż w czasach dzisiejszych. Odpowiedź pewnie byłaby taka, że wszystko po trochu. Polacy tego okresu to rzeczywiście naród dziwny, zdolny do nieprawdopodobnych kłótni, do swarów politycznych, przy których nawet dzisiejsze wydają się być łagodną sprzeczką gdzieś tam na parkingu złych na siebie kierowców. Tak jak się potrafili kłócić polscy posłowie w okresie międzywojennym, to nawet dzisiejsi nie potrafią. Ale z drugiej strony ci niesamowicie spierający się, często o rzeczy drugorzędne, w sytuacjach ekstremalnych, wtedy, kiedy było trzeba, wszyscy zgodnie, razem stawali obok siebie i robili to, co było potrzeba, niezależnie od motywacji, które nimi kierowały. Właśnie świetnym przykładem tej solidarności Polaków wobec nieszczęścia była Żegota. Ale jeszcze teraz pozwolę sobie na uporządkowanie paru rzeczy tak właśnie w pigułce. Mamy rok 39, Niemcy napadają na Polskę i natychmiast zaczynają wprowadzać w życie dwa działania, czyli pozbawienie Polaków warstwy przywódczej i tu mamy pierwsze miesiące okupacji, wrzesień, grudzień, kiedy Niemcy eksterminują około 60 tysięcy Polaków należących do tej warstwy przywódczej i jednocześnie powiązana z tą pierwszą, z akcją eliminacji polskich elit społecznych jest akcja dezintegracji społeczeństwa, czyli wprowadzania podziałów między Polaków i Żydów. Niemcom jest to potrzebne z wielu względów. Myślę, że jeszcze będziemy mieli możliwość o tym mówić. W roku 39 Niemcy wprowadzają te podziały w społeczeństwie chociażby w ten sposób, że wszyscy Żydzi otrzymują nakaz noszenia opasek. Rozciągnięte na nich są ustawy norymberskie niemieckie, co oznacza, że zostają de facto wyjęci spod prawa. To jest bardzo istotne. W roku następnym wypadki dzieją się troszeczkę w takim, można powiedzieć, leniwym tempie. A to dlatego, że do lata 40 roku Polska jest w gruncie rzeczy jedynym podbitym krajem, czyli cały wolny świat, cała zachodnia Europa ma oczy zwrócone na Polskę, o tyle, o ile jest to możliwe. Więc Niemcy nie objawiają w pełni swoich zamiarów i planów, które mają, powiedzmy to wprost i bez owijania w bawełnę. Niemieckie plany są szykowane od dawna. Wystarczy wziąć do ręki grafomańską książkę Adolfa Hitlera, Mein Kampf, żeby móc wyczytać z niej to, co Niemcy planują dla Polaków, dla Żydów i dla Słowian, mówiąc ogólnie. Ale do roku 40 to wszystko jest jeszcze, Polska jest zbyt widoczna dla opinii publicznej, międzynarodowej. Dopiero kampania roku 40, czyli pokonanie Danii, pokonanie Norwegii, Belgii, Holandii, zajęcie niespektakularna klęska Francji sprawia, że Polska schodzi z głównej sceny wydarzeń międzynarodowych i Niemcy zyskują większą swobodę na wprowadzanie represji. Więc rok 40 to jest rok zamykania Żydów w gettach, tworzenia tak zwanych niemieckich Wohnenbezirk, czyli dzielnic mieszkaniowych dla Żydów, w których w okropnych warunkach, w nieprawdopodobnym zagęszczeniu i w warunkach fatalnych, higienicznych oraz żywnościowych gromadzeni są Żydzi z mniejszych miejscowości, te getta stopniowo są konsolidowane do tych największych w dużych miastach. I to jest rok 40. Potem przychodzi rok 41 i znowu Niemcy zyskują większą swobodę, bo atakują Związek Sowiecki, więc wszyscy się zastanawiają nad tym, kto wygra, jakie będą losy niemieckiej kampanii, czy Sowieci się obronią. W tym samym czasie Niemcy rozpoczynają, czy podejmują decyzję o tym, jakie będzie rozwiązanie, jak to oni mówią, Judenfrage, kwestii żydowskiej. I postanawiają jesienią 41 roku, że będzie to rozwiązanie polegające na fizycznej eksterminacji. Porzucają wcześniejsze plany wysłania Żydów do Palestyny, częściowo fantastyczne plany wysłania Żydów na Madagaskar, plany osiedlenia Żydów na Lubelszczyźnie. To wszystko odchodzi w przeszłość. Niemcy stwierdzają fizyczna eksterminacja. I znajduje to potwierdzenie na początku roku 42, konferencja w Wannsee, gdzie na pytanie, jakie będzie ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, pada odpowiedź: wymordowanie wszystkich Żydów, jakich się da. Jak się czyta protokół tej konferencji w Wannsee, to przerażenie ogarnia człowieka, bo Niemcy się doliczyli 11 milionów Żydów, które postanowili zabić. 11 milionów. Potem zaczyna się czytać, czytamy inne dokumenty i się okazuje, że miał być to tylko wstęp, bo następnym aktem ludobójstwa niemieckiego i pozyskiwania przestrzeni życiowej niemieckiego Lebensraumu miało być wymordowanie 50 milionów Słowian. I już jesteśmy w roku 42. Błyskawicznie, konferencja w Wannsee to jest styczeń, w marcu Niemcy zaczynają budować obozy zagłady. To jest Chełmno nad Nerem, to jest Sobibór, to jest Treblinka, to jest Bełżec i latem 42 roku zaczyna się planowa niemiecka eksterminacja ludności żydowskiej, przebiegająca w tempie, którego się nikt, dosłownie nikt nie spodziewał. Tempo wygląda tak, że w ciągu lipca i sierpnia 42 roku Niemcy z samego tylko getta warszawskiego wywożą i zabijają 300 tysięcy ludzi w ciągu 2 miesięcy. Tylko getto warszawskie. No i po tym takiej skali mordów, takiej skali bestialstwa już się Niemcom nie udaje ukryć, co nie znaczy, że nie próbują. Bardzo się starają. Ja myślę, że o tym jeszcze powiemy. W każdym razie właśnie w sierpniu Zofia Kossak-Szczucka, przedwojenna, może nie tyle przedwojenna, co po prostu bardzo dobra polska pisarka, działaczka katolicka, publikuje swój apel, który ojciec przytoczył na początku. Kto się nie sprzeciwia, ten pomaga. Kto milczy w obliczu mordu, staje się wspólnikiem mordercy. I to jest ten apel, który jest fundamentem utworzenia najpierw we wrześniu 1942 roku Tymczasowej Rady Pomocy Żydom, a potem w grudniu Rady Pomocy Żydom. I tak powstaje Żegota, która staje się instytucjonalną formą pomocy polskiej dla Żydom, co oczywiście nie znaczy, że jedyną. Nie, jest to tylko ta instytucjonalna forma, bo i tak dominującą rolę odgrywają działania Polaków prowadzone nie dlatego, że jakaś instytucja istnieje, tylko dlatego, że tak trzeba.
A też gdyby pan profesor pomógł nam zrozumieć, bo przeciwstawiano, prawda, Polaków, jeżeli chodzi o antagonizmy, bo przecież Polakom kazano mordować Żydów, Żydom kazano mordować Polaków. Też to takie, no, można powiedzieć, przyzwyczajanie, tak jak pan profesor w telewizji mówił, Żydów do tego, że są ofiarami, takie poniżanie na każdym etapie, getta, nie getta. Więc no, wojna nie sprzyja temu, żeby jakby mieć ludzkie odczucia, prawda, bo myślimy o sobie, jak uratować siebie, czy tych, za których czuję się odpowiedzialny, a wygląda na to, że w czasie wojny w różnych stronach Polski, prawda, bo i to, co należało, zostało wcielone do III Rzeszy, to, co było w Generalnej Guberni, te roszady, to, co Niemcy robili bardzo rozmyślnie, no jednak nie zabiło tego ducha takiej, tak powiemy, miłości, takiego człowieczeństwa, tych odruchów, bo pan profesor też mówił, czy to wychowanie, czy wiara, czy to bycie katolikiem, czy bycie właśnie człowiekiem. Katolik może jeszcze bardziej to rozumiał, bo też ta wspólnota, czy to gremium, które spowodowała, jakoś połączyła Zofia Kossak-Szczucka, to taki nurt katolicko-narodowy. Rozumiemy katolicki, ale ten narodowy, jak gdyby widzimy, że też w to weszli różni ludzie i właśnie nie tylko Polacy, ale jakoś tutaj nawet z Żydami, którzy też mieli różne fronty, prawda, różnie myśleli i o sobie, i o innych. A jednak zdobyliśmy się razem na to, żeby w taki sposób bardzo zorganizowany tego, co normalny Polak nie mógłby zrobić, pan profesor wspomniał choćby o paszporcie, o tym, że można było kogoś przetransportować, przekupić nawet Niemców. Na to nas było stać, bo zwykłego Polaka nie byłoby na to stać, żeby uratować.
Och, gdybyśmy zaczęli, a to może właśnie zróbmy to, bo dobrze jest spojrzeć na, no, może nie tyle pomysłowość Polaków, ile na ich zdolność do znajdowania najrozmaitszych sposobów, ścieżek, dróg, żeby pomóc człowiekowi w potrzebie. Bo tych form pomocy rzeczywiście jest bardzo dużo. Myślę, że to nawet struktura administracyjna Rady Pomocy Żydom Żegocie, struktura administracyjna Żegoty w pewien sposób odzwierciedla, czy pokazuje te pola, na których Żydom nie tyle można, ile trzeba było pomagać. No więc był referat żywnościowy, który no sama nazwa wszystko właściwie mówi, a może nie wszystko, właśnie dodajmy, dlaczego żywność jest wówczas tak istotna. Niemcy traktują ziemię polskie nie tylko jako rezerwuar taniej siły roboczej, niewolniczej, przymusowej. Niemcy traktują ziemię Polski i później również ziemię położone jeszcze bardziej na wschód od Polski, ziemię Związku Sowieckiego, ukraińskie czy ukrainne nawet, jako ziemie, dzięki którym wielkie Niemcy mają się wyżywić. Są rozporządzenia Geringa, który odpowiadał za część niemieckiej gospodarki, są rozporządzenia czy wytyczne Alfreda Rosenberga, któremu powierzono właśnie te ziemie wschodnie w zarząd. Są enuncjacje zarządzenia Hansa Franka, generalnego gubernatora. Z nich wynika wprost jedna rzecz. Mianowicie te ziemie mają karmić dobrze Niemców. A co się stanie z Polakami, Ukraińcami, Rosjanami czy Żydami, to już jest mało istotne. Niemcy piszą wprost, no prawdopodobnie umrze kilkanaście, może kilkadziesiąt milionów z niedożywienia. I Niemcy traktują to jako właściwie najtańszą formę opróżnienia Lebensraumu, tych ziem, które oni traktują jako swoją przestrzeń życiową, z elementów niepożądanych, czy znowu używając terminologii III Rzeszy, z elementów mniej wartościowych. To bardzo charakterystyczne. Znamy język poprawności politycznej z naszych dzisiejszych czasów. Niemcy stosują coś podobnego. To znaczy nigdy nie mówią wprost. Niemcy nie mówią, że wieziemy Żydów do komory gazowej. Oni mówią, że jest to przesiedlenie albo wysiedlenie. Niemcy ubierają swoje zbrodnicze zamiary w niewinnie brzmiące słowa właśnie. Nie mówią, że wymordujemy wszystkich Żydów, tylko mówią, że rozwiążemy kwestię żydowską. Więc ten język, semantyka niemiecka okresu III Rzeszy ma również ukrywać ich prawdziwe zamiary. ale te prawdziwe zamiary wychodzą w sposób dramatyczny, bezwzględny i taki bardzo naoczny. Więc zagłodzenie ludności mieszkającej w Generalnej Guberni, które polega na tym, i tu wiemy dokładnie, dzienna racja żywnościowa dla Polaka to 650 kalorii, dzienna racja żywnościowa dla Żyda to 180 kalorii. Za 650, przy 650 kaloriach nie da się wyżyć. Tym bardziej nie da się wyżyć przy 180 kaloriach. To jest po prostu nawet niepowolna, tylko dosyć szybka głodowa śmierć. I rzeczywiście ofiary głodu w gettach, zwłaszcza w getcie warszawskim, gdzie panowało największe zagęszczenie, idą w dziesiątki tysięcy. Widok umierających ludzi z głodu jest codziennością na ulicach getta i nie tylko na ulicach getta, również w części aryjskiej. Więc to jest kolejne realia, które musimy mieć w pamięci, kiedy mówimy o tym, że Polacy pomagają Żydom. Trzeba sobie zdać sprawę, z czego ci Polacy mieli Żydom pomagać. Jak się ma 600 kalorii dziennie, to się nie ma czym dzielić. Po prostu nie ma się czym dzielić. A mimo to, to jest ten fenomen, myślę, z którym się spotykaliśmy nieraz, że Polacy potrafią wbrew opresyjnej władzy zorganizować żywność. Pewnie wielu naszych słuchaczy pamięta czasy stanu wojennego i te półtuszki prosiaków wożone w bagażnikach, te różne źródła pozyskiwania artykułów niedostępnych w sklepach. To jest fenomen, że polska wieś, która jest również bardzo mocno represjonowana, polscy rolnicy są zobowiązani do odstawiania kontyngentów. Nie wolno im na własny użytek zabić własnego zwierzęcia gospodarskiego, hodowlanego. Wszystko musi być pod kontrolą Niemców, którzy zabierają. To i tak polska wieś nie tylko sama się wyżywia, ale jeszcze żywi te głodujące miasta, a te głodne miasta potrafią żywić jeszcze getta żydowskie, co na to jest, są tysiące świadectw mówiących o tym, jak dużo żywności przenikało z chociażby aryjskiej strony Warszawy do getta warszawskiego. To samo działo się w dużych czy mniejszych miasteczkach. Było pod Lublinem, jest taka miejscowość Piaski, tam było getto, jedno z wcześniej utworzonych i wcześniej ogrodzonych. I do tej pory mamy szczęście, że żyje pani Marianna Krasnodębska, która właśnie skończyła 99 lat, która opowiada, jak mieszkańcy Piask pomagali Żydom osadzonym czy zamkniętym w piaseckim getcie. Jak dostarczali żywność, jak dostarczali lekarstwa, jak pomagali im przeżyć, od chociażby zamawiając różne produkty u żydowskich krawców czy szewców i płacąc im pieniędzmi po to, żeby żydowski krawiec czy szewc miał za co wyżywić rodzinę. To kolejny taki fenomen, że Niemcy doprowadzili Generalną Gubernię i mieszkających tu Polaków na skraj głodu, a mimo to jeszcze Polacy znajdowali sposoby, żeby się z Żydami dzielić. To jest ta jedna sfera, kwestia mieszkaniowa. Miasta polskie są nie tylko niedożywione, ale i przeludnione w związku z wysiedleniem Polaków z ziem włączonych do Rzeszy, w związku ze stratami wojennymi. Warunki mieszkaniowe pogorszyły się w sposób fatalny. W jednej izbie mieszka często kilka osób. Jak tu jeszcze przechować ukrywać Żydów? Nie każdy ma do tego warunki, po prostu. Tak się nie da. Następna rzecz, i tu wielka rola Żegoty. Wspomniał ojciec o paszportach, więc pozwolę sobie rzecz rozwinąć, bo jest niezwykle ciekawa. Owszem, w Żegocie istnieje komórka legalizacyjna, tak zwana, która wyrabia fałszywe dokumenty Żydom. I tu jest niezwykle ciekawy aspekt wyrabiania tych nielegalnych, fałszywych dokumentów. Mianowicie podstawą do fałszywych dokumentów najczęściej jest metryka chrztu. Gigantyczna rola Kościoła katolickiego, księży, którzy wyszukują w księgach metrykalnych na przykład zmarłe niemowlęta. I wystawiają dzieciom żydowskim, albo i dorosłym Żydom, metryki chrztu tych zmarłych ileś lat wcześniej niemowląt. I na podstawie tych metryk chrztu można wyrabiać następne dokumenty. Można wyrobić akt urodzenia, można wyrobić kenkartę, Ausweis, kartę pracy, karty meldunkowe i tym podobne rzeczy. I tym się zajmuje komórka legalizacyjna Żegoty i tym nikt spontanicznie czy oddolnie zająć się nie może, bo tylko komórka będąca agendą państwa polskiego. I to kolejna rzecz, na którą pragnąłbym zwrócić uwagę. Państwo polskie przecież nie istnieje. Państwo polskie jest okupowane. Rząd jest daleko, daleko w Londynie. Nie istnieją żadne struktury państwa polskiego za wyjątkiem Polskiego Czerwonego Krzyża i Rady Głównej Opiekuńczej. To są jedyne instytucje, na których funkcjonowanie pozwolili Niemcy. A mimo to państwo polskie, to podziemne państwo polskie, wydaje potężne pieniądze na funkcjonowanie komórek, departamentów, wydziałów, które mają ratować Żydów chociażby poprzez wyrabianie fałszywych dokumentów. A teraz sobie uzmysłówmy, cóż to jest wyrobienie fałszywych dokumentów. To oznacza, że trzeba mieć, no na przykład, prawdziwe pieczątki. A już na pewno trzeba mieć oryginalny papier urzędowy. Nie da się podrobić kenkarty czy kartek żywnościowych na zwykłej kartce papieru. To musi być specjalny papier na specjalnej drukarni. To wszystko jeszcze musi być podpisane. Fantastyczne historie o pracownikach tej komórki legalizacyjnej, którzy doszli do takiej wprawy, że odruchowo podpisywali się tak jak niemieccy urzędnicy, że nie potrzebowali jakichś tam dodatkowych urządzeń, podświetlanego blatu, lupy. Oni się po prostu tak sobie wyrobili ten podpis, że podpisywali się tak, że właściwie nie bardzo wiadomo, czy jakikolwiek dokument fałszywy czy sfałszowany wystawiony przez Żegotę został przez Niemców zakwestionowany. A nawet jeżeli Niemcy coś sprawdzali, no to się natykali w parafii właśnie na tą metrykę chrztu i się okazywało, że rzeczywiście taki człowiek istnieje. Jeszcze Polacy na wszelki wypadek bardzo chętnie posługiwali się metrykami wystawionymi w miejscowościach, które były poza zasięgiem Niemców. Na przykład na Kresach Wschodnich, tam gdzie władza niemiecka nie sięgała. Osobiście znałem księdza, który w czasie okupacji posługiwał się fałszywymi papierami na nazwisko Witolda Kołodki i wszystkie informacje były prawdziwe, oprócz tego, że nie było tam, że jest księdzem, no i że jest kupcem z Baranowicz. A Baranowicze pozostawały poza zasięgiem niemieckim i tego Niemcy sprawdzić nie mogli, czy rzeczywiście w Baranowiczach był taki kupiec Witold Kołodko. I to jest niesłychanie istotne. Skala? Proszę bardzo, około 50 tysięcy fałszywych dokumentów, a to przecież nie była jedyna komórka wystawiająca fałszywe dokumenty. Polecam wszystkim naszym słuchaczom świetny film pod tytułem Paszporty Paragwaju. On jest na stronie Instytutu Pamięci Narodowej, a opowiada o grupie, tak zwanej grupie berneńskiej. Kilku polskich dyplomatów w Bernie weszło w porozumienie z działaczami żydowskich organizacji i w efekcie tego porozumienia oraz współpracy z konsulem honorowym Paragwaju ta grupa berneńska wystawiła około 3000 fałszywych paszportów przeznaczonych dla Żydów. Te paszporty oznajmiały, że jego posiadacz jest obywatelem państwa Paragwaj, Honduras, Gwatemala i innych krajów południowoamerykańskich. W związku z tym jest obywatelem państwa neutralnego, no i właściwie taki paszport wyciągał Żyda spod władzy niemieckiej. To znaczy nie dosłownie, ale przestawało Żydowi grozić natychmiastowe rozstrzelanie. Kiedy mówimy już o pomysłach Polaków na ukrywanie Żydów, to taki, który może by nam nie przyszedł do głowy. Mianowicie okazało się, że jednym z lepszych sposobów ukrycia Żyda jest wysłanie go na roboty do Niemiec. Znamy takie przypadki, kiedy wyrabiano Żydom fałszywe dokumenty i na tej podstawie wysyłano ich na roboty do Niemiec. To było jakby potwierdzenie, skoro jest na robotach w Niemczech, to znaczy, że jest rasy aryjskiej. To nie jest Żyd, tylko Aryjczyk. Tam mogli jechać, nikt nie woził Żydów na roboty do Niemiec. I paradoksalnie się okazało właśnie, że wywiezienie Żydów na roboty do Niemiec ratuje im życie, bo jakby ginęli z pola widzenia władz niemieckich w generalnym gubernatorstwie. To nie są jeszcze wszystkie przykłady działalności. O, jak już uzupełnijmy wątek, paszporty jeszcze, tu działalność być może znanego nam już, bo ostatnio sporo się mówi o Henryku Sławiku, działającym na Węgrzech, który razem z Józsefem Antalem również legalizował żydowskich uciekinierów, żydowskie dzieci, tym razem na węgierskich dokumentach. I znowu skala jest, można by powiedzieć, cóż, to są 3000 uratowanych Żydów wobec 3 milionów przez Niemców zamordowanych. No ale kto ratuje jedno życie, jakby jeden świat, cały świat ratował, prawda? Znane powiedzenie nam dotyczące właśnie pomocy Żydom.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat Żegota, 80-lecie powstania Rady Pomocy Żydom. Naszym gościem jest pan profesor Tomasz Panfil z Biura Edukacji Narodowej IPN-u. Jest też wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, historyk. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 2 48 56 655 23 66. Przypomnę, drodzy Państwo, że jutro też w naszej uczelni konferencja na temat Żegoty, 80. rocznica powstania Rady Pomocy Żydom, to jutro w Kaplicy Pamięci, wstęp wolny, zapraszamy bardzo serdecznie, o 16.30 otwarcie konferencji, to Kaplica Pamięci jest w dolnej części sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Z tej strony Józef, serdecznie mile witam. Szanowny księże prowadzący i kapłanie i szanowny panie profesorze. Mam pytanie. Czy panu wiadomo coś na ten temat? Z czyjego polecenia zostali Żydzi wymordowani w Europie? Przykładowo, nasz były poseł Paweł Gniewek, jak organizował się wybory, w Kozłowie był i mówi, ma dokumenty i książki opisane, że 18 miliardów dolarów dały Żydy amerykańskie, żeby wymordować byłoby to żydowsko europejsko po to, żeby oni biznes rozwijali po wojnie w Europie. Czy wiadomo coś panu na ten temat? Niech pan ten temat rozszerzy. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze.
No, trudno jest rozszerzać coś, co rozszerzyć się nie da, ponieważ pomysł wymordowania Żydów, można powiedzieć, jest autorskim pomysłem niemieckim. I to, co do tego, nie ma najmniejszych wątpliwości. Informacje o rzekomych, inaczej, informacje o pieniądzach amerykańskich są zniekształconym echem tego, że faktycznie Kongres Żydów Amerykańskich i inne organizacje zachodnie przekazywały pieniądze do Niemiec, ufając w to, że te pieniądze pójdą na pomoc Żydom. Mamy jeden taki przykład z naszej polskiej historii, takiej fałszywej organizacji, która szeroko była reklamowana w świecie niepodległym, w wolnym świecie. Niemcy ją reklamowali, traktowali ją jako dowód na to, że oni Żydów traktują humanitarnie. Była to organizacja założona w Krakowie przez niejakiego Weicherta, który przed wojną był nawet dyrektorem Teatru Żydowskiego w Krakowie, potem poszedł na współpracę z Niemcami i założył taką organizację, która była tylko przykrywką do tego, żeby przechwytywać udzieloną w dobroci serca i z naiwności pomoc i żywnościową, i finansową. Ta organizacja fałszywa o nazwie, niemiecka nazwa w skrócie JUS, się to nazywało. W każdym razie do tej organizacji trafiały spore pieniądze z Zachodu, trafiało też to, na czym Niemcom najbardziej zależało. Zachowały się, owszem, zdjęcia, nawet i filmy pokazujące magazyny krakowskiej organizacji JUS, magazyny, w których było pełno sardynek, oliwy z oliwek i innych artykułów luksusowych, również lekarstw i potężne pieniądze. I to wszystko oczywiście przechwytywali Niemcy. Do prawdziwie potrzebujących Żydów nie trafiało nic i Niemcy jednocześnie robili z tego sobie reklamę i to taką, można powiedzieć, sobie reklamę, a Polakom antyreklamę. Ponieważ władze polskie i polskie podziemie od roku 42 alarmowały świat o tym, co się dzieje w Polsce. I równolegle szedł w świat przekaz, że przecież ci Polacy to przesadzają, bo Niemcy się Żydami dobrze opiekują i tu pojawiały się zdjęcia magazynów pełnych wszelakich dóbr żywnościowych i Niemcy wysyłali uspokajający komunikat, że przecież oni Żydom krzywdy w ogóle nie robią, a jedyne zamieszanie to robią ci narwani Polacy, którzy zapewne robią takie zamieszanie tylko i wyłącznie po to, żeby zrzucić z siebie winę za to, że sami mordują Żydów. Więc Niemcy byli zdolni do tego typu akcji dezinformacyjnych. I częściowo efektem tych akcji dezinformacyjnych są krążące informacje, jakoby organizacje zachodnie żydowskie przekazywały pieniądze Niemcom. Tak, przekazywały, tyle tylko, że na zupełnie inny cel, a Niemcy swoim ówczesnym zwyczajem kradli również i te pieniądze, zresztą tak jak rabowali całą Europę, łupiąc wszystko, co tylko się dało złupić. Faktem jest również, że mamy dobrze udokumentowane przypadki niechęci Zachodu wobec pomocy Żydom. Tym chyba najbardziej spektakularnym przypadkiem jest rejs statku St. Louis, który wypłynął wiosną 1939 roku z Hamburgu. Na pokładzie miał blisko 1000 Żydów, którzy uciekali z hitlerowskich Niemiec. Dopłynęli do Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania odmówiła przyjęcia pasażerów. Zgodziła się bodajże na 20 parę osób. Potem statek popłynął do Stanów Zjednoczonych, gdzie osobiście Roosevelt zabronił, nie pozwolił na zejście tego blisko 1000 uciekinierów żydowskich na ląd Stanów Zjednoczonych. Statek czumował przez czas jakiś na Kubie. Niemiecki kapitan zastanawiał się, co robić. No i co zrobił? No, wrócił do Hamburga. I z tych 900 Żydów ocalało bodajże tylko właśnie ci, którzy wysiedli w Wielkiej Brytanii. Wszyscy ci, którzy wrócili do Niemiec, zostali zamordowani. I to nie był jedyny taki przypadek takich statków, na pokładzie których Żydzi usiłowali uciec, uratować życie, a które to statki nie zostały wpuszczone do portów krajów zachodnich, demokratycznych i wolnych. Znamy kilka takich przypadków. Więc tak wyglądają fakty, o których możemy mówić z całą pewnością. Natomiast inne opowieści musimy włożyć do szufladki z napisem propaganda.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam, mówi Jerzy z Francji. Otóż witam ojca i czcigodnego pana profesora. Panie profesorze, jest pewna rzecz, która mnie tak troszeczkę żenuje, bo słucham bardzo często, prawda, audycji odnośnie ochrony Żydów. To jest bardzo chwalebne, ale wydaje mi się, że istnieje zbytnie hołdowanie Żydom. A dlaczego? No bo zwrócić im uwagę, a oni się obrażą, no to jest pycha. Prawda? Bo jednak wśród Żydów byli różni ludzie, prawda? I w KGB byli, i w UB, i byli antypolscy i tak dalej. O tym my nie mówimy, przemilczamy i my po prostu hołdujemy, a im głowa rośnie. Ja chciałem, znam to z mojego własnego doświadczenia. Oni są bardzo zamknięci w sobie. Dlaczego? Ponieważ oni ciągle są w przeświadczeniu tego wybraństwa ich przez Pana Boga. To jest prawda, z tym jednak, że byli wybrani do 2000 roku, a potem już ich się misja skończyła. Oni jednak ciągle w tym trwają i z góry patrzą na innych. Są zamknięci, inni są z narodów, są niżsi od nich, bo oni przecież wybrani. Nie, oni byli wybrani do planu Bożego, ale nie teraz. To jest wynikiem tego, że nie uznali Jezusa, nie poszli za Nim. I dlatego oni tkwią w tej przeszłości, która nie istnieje. I dlatego tak jest. Nie mówimy o rzeczach, które były bolesne z ich strony. Oczywiście, czy to będzie Żyd, czy to będzie Grek, prawda, czy ktokolwiek inny, chwalebną jest rzeczą pomagać. Bardzo często bywa tak, że gdy człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, to tak, jest wdzięczny, a potem nie jest tak. Ja znam takie przypadki. Kiedy potrzeba, to tak, a potem już nie. I nawet wręcz przeciwko Polakom znam takie właśnie przypadki. I powinno się mówić o tych bolesnych z ich strony. Na przykład powiem taki przypadek, który był w Augustowie, znaczy zaraz po wojnie, tam przy rzece Netta było więzienie. I byli świadkowie, jak KGB wpadło i kałasznikowem wszystkich pomordowali i nawet wiedzieli, jacy to byli Żydzi. Także nie hołdujmy tego narodu. Oczywiście są w nich dobre, ale nie znaczy, że oni są aniołami. Trzeba im to też powiedzieć. I między nami jest wówczas dobre są relacje, kiedy jesteśmy w prawdzie i odrzekamy się błędów własnych. I właśnie to chciałbym powiedzieć.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Dziękuję. Zaraz poproszę pana profesora, ale to też pamiętam, ktoś tak ładnie to zestawił, że Żydzi są narodem wybranym i pytanie, na czym polega to wybranie? Są, by Pan Bóg zdeponował w tym narodzie pewne fundamentalne prawdy o sobie, o stosunku do ludzi, o historii całego stworzenia. No i Pan Bóg postanowił, że te prawdy mają być w tym narodzie przechowywane poprzez przekazywanie ich też z pokolenia na pokolenie. Te fundamentalne prawdy, taki punkt wyjścia też i na nasze życie, tych, którzy poszukują Boga, tych, którzy pragną Go poznać, którzy pragną Mu świadomie, dobrowolnie też zaufać, którzy pragną Go szczerze kochać, tak, pragnących podporządkować Mu, czyli szukać woli, by podporządkować Mu całe swoje życie. I Pan Bóg mimo licznych też ich niewierności, patrząc na historię, prawda, zapisaną na kartach Starego Testamentu, czy później Nowego, no, pozostaje im wierny i dotrzymuje tych obietnic, dzieje tego ludu, prawda, te, które zostały spisane, jak wspomniałem, na kartach Starego Testamentu, czy spisane na kartach współczesnych, chociażby podręczników historii, wyraźnie wskazują, że Bóg nieustannie wspomaga i chroni tych prawd fundamentalnych, prawda, o których wspomniałem, ale może pan profesor szerzej i jaśniej, panie profesorze.
O kwestii tu jest w tej wypowiedzi naszego słuchacza całkiem sporo. Jakbyśmy spojrzeli na to szeroko, to się okaże, że wiele narodów ma w swojej historii taki epizod dowartościowywania się. My, Polacy, też mieliśmy okres, kiedy mówiliśmy o sobie i pisaliśmy, że jesteśmy nowym narodem wybranym. W XVII wieku w sarmatyzmie to była całkiem popularny taki wśród szlachty, zwłaszcza wątek, że oto Pan Bóg wybrał nas, tym razem nas, Polaków, abyśmy bronili chrześcijaństwa przed wrogami. I tutaj wrogowie się zmieniali. Zawsze byli to wrogowie zarówno polscy, jak i wiary katolickiej. Stąd to przekonanie właśnie o tym, że Polska jest nowym narodem wybranym. Jeżeli byśmy się wsłuchali w propagandę współczesną rosyjską, to tam też dostrzeżemy ideologię narodu wybranego. Rosjanie twierdzą, Putin mówił to wprost i wyraźnie, że misją Rosjan jest ocalenie cywilizacji. Koncepcja Moskwy jako trzeciego Rzymu narodziła się w wieku XV i to jest jeden z fenomenów, który ciężko jest człowiekowi Zachodu zrozumieć u Rosjanina, że oni naprawdę w to wierzą, że fakt, że Moskwa jest trzecim i ostatnim Rzymem, czyli Moskwa jest ostatnim zbawieniem chrześcijaństwa. I że w związku z tym im wolno wszystko, że cel uświęca środki. Więc tak moglibyśmy długo rozmawiać o koncepcjach, które się pojawiają wśród rozmaitych nacji jako, a no właśnie, a to czasami dowód pychy, a to czasami trochę zarozumialstwa, a to nadmiernego przeceniania własnych osiągnięć czy własnej roli w Bożym planie. No ale nie o tym mówimy. Drugi wątek, który pan poruszył, ja się trochę boję coś takiego mówić, bo tylko ten, który przeżył, który doświadczył, może z całą pewnością twierdzić, że zachowałby się tak, a nie inaczej. Tylko ten, który właściwie, kto nie musi udowadniać swojego bohaterstwa. Swojego bohaterstwa nie muszą udowadniać tylko ci, którzy oddali życie. ci, którzy nie żyją, którzy stracili życie za pomoc chociażby Żydom, czy walcząc o wolną Polskę, nie muszą udowadniać, że byli bohaterami. Ich śmierć o tym świadczy. A my żyjemy w wygodnych, pokojowych czasach. Nigdy, daj Panie Boże, nie staniemy w obliczu tak potwornych dylematów. W telewizji przytaczałem przykład, który opisała właśnie Zofia Kossak-Szczucka. To go opowiem, bo może to jest dobry przykład, który pozwoli nam zrozumieć, że jak trudno jest nam oceniać z naszych dzisiejszych pozycji, z naszych wygodnych, ciepłych domów, jak trudno jest wyrokować czy oceniać ludzi żyjących w tamtych czasach. Zofia Kossak opisuje sytuację, kiedy na moście Poniatowskiego do Polaka idącego mostem podeszło dziecko żydowskie, prosząc o jałmużnę. I ten Polak sięgnął do kieszeni i coś temu dziecku dał. Nie zauważył, że za jego plecami szedł niemiecki oficer, który w tym momencie złapał i tego Polaka, i to dziecko żydowskie i powiedział do Polaka: słuchaj, to dziecko już nie żyje. Ja je zabiję. Tak czy siak. Ale ty masz... Mogę zabić również ciebie. Ale ty masz szansę się uratować, jeżeli weźmiesz to żydowskie dziecko i zrzucisz z mostu do Wisły. Jeżeli to zrobisz, ja ciebie nie zastrzelę. Jeżeli tego nie zrobisz, zastrzelę i ciebie, i to dziecko. No i... Nie chcę, żebyśmy sobie zadawali pytanie, jak my byśmy się zachowali. Powiem, co się stało dalej, co opisuje Zofia Kossak. Ten Polak dał się zastraszyć. Przestraszył się o własne życie. No, stanął w sytuacji właściwie oko w oko ze śmiercią. Patrzył w wylot lufy pistoletu. I zrzucił to dziecko do Wisły. I jak pisze Zofia Kossak, 2 dni później się powiesił. To jest sytuacja, w której nikt z nas, jak to pisał Zbigniew Herbert, nie nam żałować gryzi piórką i gładzić ich zmierzwioną sierść. Tak pisał o żołnierzach wyklętych. Po prostu nie jesteśmy i nigdy, daj Panie Boże, nie będziemy w ich sytuacji. Trudno jest nam oceniać czy wartościować ludzkie zachowania. Znamy sporo przypadków. No, mogę opowiedzieć o 2. Pewna dziewczyna miała wówczas lat 17. Jej ojca zabili Niemcy, matka wpadła w stupor, nie była w stanie funkcjonować. Opieka nad całą rodziną, młodszym rodzeństwem zależała od tej dziewczyny. I w dodatku jeszcze nad 2 Żydów, których ta rodzina przechowywała. I dziewczyna, kiedy tylko słyszała, że może być jakaś sytuacja niebezpieczna, co robiła? Brała tych Żydów i biegła z nimi w las. I powtarzało się to przez wiele nocy, bo bała się o swoich młodszych braciszków, że jeżeli Żydzi będą w domu, a nadjedzie jakiś patrol, to zabiją wszystkich. Więc brała tych Żydów, uciekała w las. No i co się stało po wojnie? Żyd, który tego nie rozumiał, oskarżył tę dziewczynę, przerażoną, dzielną, młodą dziewczynę, że ona chciała go zgubić w tym lesie. Że ona go nie ratowała, tylko ona specjalnie biegła, żeby go zgubić, żeby mieć go z głowy. I 2 taki przypadek, łatwo to sprawdzić, bo nazwisko doktora Romana Zengtelera funkcjonuje nawet w sieci, można sobie znaleźć angielskojęzyczne materiały. Doktor Roman Zengteler był więźniem obozu Auschwitz-Birkenau i jednocześnie lekarzem przełożonym szpitala. I on dostawał tajnymi kanałami wiadomości o tym, kiedy mają do szpitala tego obozowego przyjść niemieccy lekarze wybierać do gazu. I co robił doktor Zengteler? Wyganiał Żydów ze szpitala. Ratował im w ten sposób życie, ponieważ jak ich nie było w szpitalu, to nie mogli zostać zakwalifikowani na śmierć. Gdyby niemiecka komisja zastała leżącego w szpitalu Żyda i jeszcze podejrzewała, że jest chory na chorobę zakaźną, to za kilka godzin by już nie żył. Doktor Zenkteler wyganiał tych chorych Żydów ze szpitala. No i jak sobie możemy poczytać w kilku książkach amerykańskich, angielskojęzycznych, jest tam on czołowym antysemitą, Polakiem, który współpracuje z władzami niemieckimi, bo wyganiał chorych Żydów ze szpitala. To są zupełnie inne realia. Trudno mieć pretensje do Żydów, którzy nie rozumieją, którzy żyją od lat w strachu o własne życie, żyją w nieprawdopodobnym napięciu, lęku przed śmiercią. Władze poznawcze człowieka w takich ekstremalnych sytuacjach, no albo niektóre zmysły pracują ostrzej, ale na pewno sytuacje ekstremalne nie wpływają na jasność oglądu sytuacji. Więc nieporozumienia i dziwne sytuacje, i dziwne reakcje się zdarzają i były na porządku dziennym. To jest niesłychanie długi czas, to jest kilka lat okupacji. To są tysiące, miliony ludzi. Wśród tych dziesiątków milionów międzyludzkich interakcji, zdarzeń, zdarzają się, są te wydarzenia piękne i są wydarzenia złe. My Polacy, no właściwie możemy przejść na liczby, prawda? Żydzi, to co spotkało Żydów, zagłada, jest rzeczywiście ewenementem w dziejach, ponieważ nigdy żaden naród nie zaplanował i nie przeprowadzał na zimno eksterminacji drugiego narodu. I nie chodzi tylko o te 3 miliony Żydów mieszkających na ziemiach polskich. Jak się wczytamy w protokół, nawet nie musimy się bardzo wczytywać, jest to wprost powiedziane, jest w protokole konferencji w Wannsee, gdzie postanowiono o eksterminacji fizycznej Żydów, jest taka tabelka czy wykaz. I Niemcy sobie planują zamordować 11 milionów Żydów, bo zrobili wywiad, zrobili rozpoznanie i wiedzą, ilu Żydów mieszka w Wielkiej Brytanii, ilu w Szwecji, ilu w Turcji, ilu na Bałkanach, ilu w Afryce Północnej. I oni te wszystkie liczby biorą pod uwagę. Oni nie myślą tylko o wymordowaniu Żydów, którzy mieszkali w Rzeczpospolitej. Oni naprawdę chcą zamordować cały naród, taki, który jest w ich zasięgu. No, czy nawet w spodziewanym zasięgu, bo przecież Turcja nigdy nie była w zasięgu militarnym. Niemcy mogli najwyżej liczyć na sojusz z Turcją, aczkolwiek sam sojusz o niczym nie przesądzał. Można przypomnieć Żydów bułgarskich. Bułgaria była sojusznikiem Niemiec, a rząd bułgarski odmówił wydania Niemcom 50 tysięcy swoich żydowskich obywateli. Pan mówił, że mieszka we Francji. Przykład odwrotny. Niemcy Francuzów nie prosili o wydanie Żydów francuskich. Francuska policja zrobiła to sama, z własnej francuskiej gorliwości. Jakbyśmy mieli ustawić sobie ranking najbardziej antysemickich działań w okresie II wojny światowej, to drugie miejsce za Niemcami zajęliby Francuzi, którzy nieproszeni sami wyszukali swoich własnych Żydów i 75 tysięcy francuskich Żydów francuska policja wysłała do obozów zagłady, do generalnej guberni oczywiście, no bo gdzieżby indziej. Więc no tak jak powiedziałem, pańska wypowiedź była, wypowiedź naszego słuchacza była bardzo szeroka i mnóstwo wątków. No przynajmniej mam nadzieję, że może choć trochę odpowiedziałem na te jeszcze obszerne pytania.
Jeszcze w telewizji pan profesor wspomniał, że tego, którego myśmy uratowali właśnie, bo dostał, paszport, prawda?
Tak, tu ojciec przypomina mi taką rzeczywiście sytuację spektakularną. Jest Itzhak Katzenelson, autor pieśni o zamordowanym narodzie żydowskim. Poemat napisany w języku jidysz, przetłumaczony dobrze na polski, rzeczywiście niesłychanie poruszający, no, dramatyczny taki poemat, w którym prawdziwy, bo Itzhak Katzenelson opisuje językiem poezji to, co widział na własne oczy, opisuje ten żal, tę rozdzierającą rozpacz dzieci, rodziców rozdzielanych, kiedy jedni zostają, drudzy lądują w wagonach na Umschlagplatzu i jadą do obozu zagłady. Opisuje brutalność żydowskiej policji porządkowej. I ten poemat, Itzhak Katzenelson to wszystko widział, bo był w getcie warszawskim i był jednym z tych ludzi, którzy otrzymali paszport południowoamerykański. Był jednym z tych ludzi, których dzięki akcji polskiego podziemia, czy polskiego państwa podziemnego, udało się wyrwać z generalnej guberni i, jak sądzili Polacy, wywieźć do w miarę bezpiecznego miejsca, czyli do obozu internowania we Francji. I ten poemat o zamordowanym narodzie żydowskim Itzhak Katzenelson napisał we Francji. I zakopał go, ukrył go w butelce i zakopał na terenie obozu. I dobrze, że to zrobił, ponieważ Francuzi rozpoznali w nim Żyda, zapakowali go z powrotem do pociągu i tak jak przebył drogę z Warszawy do Francji, tak teraz ruszył już na skutek inwencji gorliwości Francuzów, ruszył w drogę z Francji, tym razem do Auschwitz i tam zakończył życie. To jeden z takich bardziej znanych przypadków, myślę, że świetna ilustracja jakże różnych postaw Polaków prześladowanych przez Niemców. No, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę liczby, to można powiedzieć, że na równi z Żydami. Rzeczpospolita, czy liczbę ofiar okupacji niemieckiej obliczamy na 6 milionów, w tym 3 miliony obywateli RP żydowskiego pochodzenia, 3 miliony obywateli RP polskiego pochodzenia. Więc arytmetyka jakby stawia męczeństwo narodu polskiego i narodu żydowskiego niemalże na równo. Natomiast no właśnie, tu nam pokazuje się, jakże różne były postawy tego narodu polskiego przeznaczonego do wyniszczenia w następnej kolejności. Bo to jest to, co Niemcy planują. Żydzi są po prostu pierwszym etapem, pierwszym krokiem. Holokaust, zagłada jest przygotowaniem wyniszczenia. Niemcy mówią o tym wprost. Na ziemiach, na niemieckiej Lebensraum, czyli na ziemiach Rzeczpospolitej, ma zostać 5 do 10 milionów Polaków, którzy będą służbą u Herrenvolk, u narodu panów, a reszta ma zostać eksterminowana. Trzy koleje losu Niemcy rysują przed Polakami. Polacy mogą zostać zagłodzeni, zamordowani, mogą zostać zniemczeni, to dotyczy zwłaszcza dzieci polskich, albo mogą być służbą u Niemców. Innej przyszłości dla Polaków Niemcy nie planują.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Lucyna z Płocka. Witam serdecznie pana profesora, ojca prowadzącego i wszystkich radiosłuchaczy. Panie profesorze, kiedy mówił pan o Hamburgu, przypomniało mi się, kiedy moja mama, świętej pamięci, nieżyjąca już od 1989 roku, opowiadała mi, w domu opowiadała, została wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec i właśnie w Hamburgu była zatrudniona w dwóch fabrykach, w fabryce konserw rybnych i fabryce margaryny. Nie pamiętam dokładnie, który to fabrykant, właściciel tej fabryki Niemiec, miał żonę, która, no nie wie, moja mama podejrzewała, że miała żydowskie pochodzenie, gdyż gdyż gdy organizowała jakieś przyjęcie w domu, to czasem prosiła jakieś dziewczęta zatrudnione w fabryce do pomocy w domu. Między innymi jakoś tak moja mama przypadła jej do gustu, uważała ją za osobę no taką zręczną do takiej pomocy w tym przyjęciu i nawiązała się między nimi jakaś taka odrobina nić jakiejś sympatii, takiego współczucia ze strony tej kobiety, tej żony tego fabrykanta i zaczęła pytać moją mamę o Polskę, o sytuację w Polsce i mama między innymi opowiadała jej, że najtragiczniejsza sytuacja jest obywateli żydowskiego pochodzenia w miasteczku pod Łodzią, ponieważ tam mieszkała rodzina, moja mama się tam urodziła, że tam jest głód, że tam jest straszne upokorzenia i że tam trzeba pomagać. I ta pani, nie wiem czy sama, czy w gronie jakichś przyjaciół organizowała właśnie jakieś zbiórki, jakąś pomoc właśnie przede wszystkim żywnościową, a także odzież. I przez moją mamę przysyłała właśnie na różne adresy, nie tylko do rodziny, do babci, ale koleżanek mojej mamy. Taka siatka była osób, które dostawały paczki właśnie z Niemiec w celu pomocy dla mieszkańców getta przede wszystkim. Ona nie zastrzegała sobie, że to tylko tam, ale tym wszystkim potrzebującym. Zresztą mama opowiadała, że ona również opiekowała się i pomagała pracownicom z Ukrainy, z Rosji, Rosjankom pracującym w tej fabryce. No jak mogła tak, nie wiem czy ona to uzgadniała ze swoim mężem, czy robiła to na własną rękę. W każdym razie moja mama opowiadała, że po likwidacji getta w tym miasteczku, w którym niestety mieszkańcy wszyscy zostali zamordowani, prawie wszyscy, chyba w Chełmie nad Nerem, ale kilka osób zostało, udało się tam jakoś, ponieważ zostali wpędzeni w kościele i prawdopodobnie ksiądz z zakrystianinem jakąś pomoc tam gdzieś organizowali, komuś się udało ukryć i kilka osób przeżyło. I chcę tylko powiedzieć, że ten ruch tej pomocy właśnie był kierowany z Hamburga do tego miasteczka pod Łodzią i rodzina babcia i brat mojej mamy po likwidacji getta po prostu nawet nie śmieli przesłać tej wiadomości. Wiedzieli, że to tak tragicznie się skończyło. Może nawet nie znali dokładnie i detali, ale po prostu moja mama była przez długi czas w niewiedzy. Ona nie wiedziała, że te jej koleżanki, którym kiedyś pomagała w getcie i z którymi chodziła do szkoły, już nie żyją. Więc te paczki jeszcze przychodziły i Polacy dostawali, młodzież, dzieci, jakieś skromne, niewielkie, na wielką skalę, ale bo ona nie wiedziała, aż ktoś do niej napisał, nie z rodziny, napisał do niej do Hamburga, podziękował jej za paczkę, za zdjęcia, które przysłała i powiedział jej, że niestety getto zostało zlikwidowane, że już nie ma komu pomagać, że taka jest sytuacja. I ona to strasznie przeżyła i miała nawet żal do babci, do swojego brata, do swojej siostry, że nic jej o tym nie powiedzieli. Moi rodzice wrócili w 1946 roku z Hamburga do Polski. Ktoś poszukiwał mojej mamy właśnie w latach jeszcze 60., 70. w miasteczku. Jakiś pan przyjechał na grób mojego wujka, brata mamy, bo on chodził do getta, też pomagał. Tam była tradycja, moja babcia była producentem koziego mleka przed wojną, więc tam te przyjaźnie były z tej serdeczności, to kozie mleko i te sery. I to zostało. I do getta były cały czas dostarczane to kozie mleko, bo no, udało się może tam jakieś ludzkie życie uratować dzięki temu, ale ja chcę powiedzieć, że ja tak zapamiętałam tą mojej mamy ten szacunek dla tej kobiety, dla żony tego fabrykanta w Hamburgu. Strasznie żałuję, że nie zapisałam. Może mama nawet mówiła nazwisko, ale ja nie zapamiętałam tej pani, która organizowała tę pomoc. Chcę jeszcze powiedzieć taką rzecz na koniec, która może nie będzie przyjemna dla nas, Polaków. Że kiedy moi rodzice w 1946 roku wrócili z tej poniewielki tułaczki, mój ojciec pracował u Bauera i stracił zdrowie, był rzemieślnikiem, zresztą prowadził własny warsztat. Zmagali się w tym okresie stalinowskim z wieloma problemami. I były rodziny, które właśnie z tej pomocy korzystały, którą moja mama pod kierunkiem tej pani w Niemczech organizowała tam w Hamburgu i dla getta, i dla Polaków później. I to mnie w klasie jedna z dziewczynek zrobiła tak wielką przykrość i powiedziała coś takiego do mnie. Ty, twoja mama to chyba podpisała Volkslistę, bo ona miała takie chody i takie możliwości w Niemczech, że tutaj pół miasta się żywiło z tych jej paczek i z tej jej pomocy. Ja mówię, ja wtedy nie rozumiałam, co to znaczy ta Volkslista. Ja wszedłam do domu i z mamą to mama mówi, słuchaj, to zwykła ludzka złośliwość, wiesz, nie przejmuj się tym, ale jest mi szczególnie przykro, że wiesz, spotkała mnie ze strony tej kobiety, tej Niemki, troska o Polaków, o tych, którym jest ciężko i tę pomoc otrzymali, a spotkała mnie taka przykrość ze strony, no tutaj, sąsiadów społeczeństwa polskiego, tej wspólnoty, tego małego miasteczka i tych jej koleżanek, które razem z nią chodziły do szkoły i przyjaźniły się i znały ją i wiedziały, jaka. No moja prababcia pochodziła z Saksonii, więc może podejrzewali dlatego, że moja mama tam w Niemczech miała, no w cudzysłowie oczywiście, tak dobrze. Nie miała tak dobrze, bardzo ciężko pracowała w tej fabryce, a ta Niemka po prostu doceniała jej sumienność, jej prawdopodobnie jej pracowitość, prawdopodobnie tę umiejętność taką społecznikową, którą miała, odziedziła i po prababci tej właśnie z Saksonii, i po babci, no bo tam żyli ludzie wszyscy w zgodzie, i Niemcy, i Żydzi, i Polacy, dokąd nie pojawił się ten straszny system hitlerowski i to wielkie nieszczęście dla Polski, dla Europy. Ja przepraszam, że tak może za dużo i za długo, ale chcę powiedzieć, że to kozie mleko, o którym wspomniałam, to mi tak zostało w pamięci, bo babcia później jeszcze po wojnie również hodowała kozy i ja niechętnie piłam kozie mleko i mama ciągle do mnie mówiła, nie grymaś, dzieci w getcie dzieci przed wojną żydowskie, też niektóre nie chciały pić koziego mleka, grymasiły, że niesmaczne, a później przyszła straszna wojna i to straszne getto i ta bieda i tak głodowały. I tak by chciały tego koziego mleka, a nie zawsze wszystkie dostały, bo nie zawsze udało się to mleko dostarczyć do tego getta, bo były przecież trudności i z narażeniem życia ta pomoc jakoś tam została, tam była organizowana z wioski ubożuchnej, gdzie ziemia była piaszczysta, słaba i było ciężko, a jednak dzielili się, a jednak pomagali sobie, a jednak w jakiś sposób tam ratowali się nawzajem. No i za to wszystko wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za uwagę i życzę wszystkim pamięci o tym, co dobre i szlachetne, a przebaczenia wszystkim tym, którzy no, tego przebaczenia potrzebują.
Bóg zapłać, Panie Lucyno. Bóg zapłać, Panie Profesorze.
Najpierw na początek kilka kwestii porządkujących. Z tą Volkslistą. Po wojnie w Polsce rzeczywiście to jest jak najgorsza obelga. Volksdeutsch. Natomiast no, my historycy mamy taką skłonność do precyzji, do dzielenia włosu na czworo czasami. No i ten włos podzielony na czworo w przypadku Volkslisty wygląda następująco. Nie było jednej Volkslisty, były cztery, od A do D. I ta A to była najwyższa, tam trzeba było się wykazać gorliwością, własną wolą. I to byli ci prawdziwi Volksdeutsche. Mamy setki, jeśli nie tysiące informacji mówiących o udziale tych Volksdeutschów z listy A, czy w eksterminacji Żydów, czy w wyniszczaniu Polaków. Natomiast była również lista D, na której znajdowali się również Polacy chcąc, nie chcąc. To znaczy ci, których nie wysiedlono z ziem wcielonych do Rzeszy, czyli z Wielkopolski, tutaj z Pomorza, dawnego tak zwanego korytarza, ich dwaj namiestnicy Rzeszy, i Greiser, i Förstner, wpisali na Volkslistę D jakby z automatu. I rzeczywiście wielu Polaków było na Volksliście nie dlatego, że się zapisali, tylko dlatego, że zostali zapisani przez hitlerowskich niemieckich namiestników. A Niemcy mieli w tym interes. Jednym z interesów było to, że wpisanie na Volkslistę automatycznie nakładało na Polaków obowiązki takie, jacy mieli obywatele Rzeszy, czyli między innymi służbę w wojsku. Kiedy Niemcy ogłaszali kolejne pobory, to do Wehrmachtu brali również Polaków z Volkslisty D. Wiemy, znaczy tak, dokładnie nie wiemy, ale tak około 50 tysięcy Polaków zostało chcąc, nie chcąc wcielonych do Wehrmachtu i wysłanych na front. Większość z nich później uciekała przy pierwszej okazji. Tu jest niesamowite opowieści spod Monte Cassino, kiedy załoga niemieckiej linii Gustawa czy później Zygfryda ucieka po prostu i okazuje się, że są to Polacy ze Śląska, albo z Pomorza, albo z Wielkopolski. Przy pierwszej możliwej okazji uciekają na stronę aliancką, a jak jeszcze wiedzą, że tam po drugiej stronie są Polacy, to tym chętniej. Więc to mogło być tak, że byli Polacy wbrew swojej woli zapisani na listę, zwłaszcza, że ta miejscowość, o której pani mówi, jak wnioskuję z kilku przesłanek, była miejscowością położoną na terenach wcielonych do III Rzeszy. Łódź była wcielona do III Rzeszy, a obóz Chełmno nad Nerem, czyli obóz Kulmhof, był obozem, w którym Niemcy mordowali Żydów właśnie z ziem wcielonych do Rzeszy. Rzeszy. Polacy z Generalnej Guberni i innych dystryktów wschodnich, czy Żydzi z tych ziem byli mordowani w Bełżcu, Sobiborze i Treblince, a Polacy z ziem wcielonych w Chełmnie nad Nerem. Natomiast jeszcze drugi wątek. To, co mówiłem na początku, różnica w położeniu prawnym obywateli różnych państw. To tylko w Polsce za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Niemcom też groziły jakieś kary. Grzywny, może areszt prewencyjny, jak to się wówczas nazywało. Natomiast to było właściwie tyle. Profesor Bogdan Musiał, który zajmował się tymi kwestiami, pisze, że znalazł tylko jeden jedyny przypadek Niemca skazanego na śmierć za pomoc Żydom. Był to kierowca ciężarówki, który być może padł ofiarą prowokacji i zgodził się za wysoką opłatą przewieźć kilkunastu Żydów z krakowskiego obozu. Zatrzymał go patrol i został skazany na śmierć. I wyrok wykonano, bo skazanych na śmierć, którym udzielano prawa łaski, było więcej. Natomiast profesor Musiał pisze, że nie spotkał się z przypadkiem, żeby Niemiec pomagający Żydom został ukarany jakoś bardzo surowo. I znowu druga rzecz. Jest kolosalna różnica między położeniem Żydów w Rzeszy Niemieckiej, a położeniem Żydów w Generalnej Guberni. Mimo funkcjonowania ustaw norymberskich, Żydzi mieszkający w Rzeszy, mający obywatelstwo niemieckie de facto, mają większe szanse, o wiele większe szanse na przeżycie niż Żydzi mieszkający w Generalnym Gubernatorstwie. Tak, to wychodzi znowu tutaj mnóstwo dokumentów mówiących czy pokazujących, że nawet obywatele niemieccy żydowskiego pochodzenia mieszkający w miasteczkach w dosyć zwartych grupach przeżywali tę wojnę. Oczywiście spotykały ich rozmaite represje, upokorzenia, pozbawiano ich majątku, różne restrykcje wynikające z ustaw norymberskich, ale mieli większe szanse na przeżycie niż Żydzi mieszkający w Generalnym Gubernatorstwie. No znowu, liczby są dosyć bezwzględne, tak? Z 3 milionów obywateli żydowskich mieszkających w Rzeczpospolitej w roku 1939 wojnę przeżyło około 300 tysięcy, z czego ponad 200 tysięcy tylko i wyłącznie dlatego, że mieszkali na ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej i zdołali się ewakuować przed inwazją niemiecką z wojskami sowieckimi na wschód. W Generalnej Guberni z 3 milionów Żydów udało się uratować około 50 tysięcy. Może trochę więcej. Dane są rozbieżne. Jedni historycy mówią, że w momencie wybuchu powstania w Warszawie ukrywało się 50 tysięcy Żydów. Inni mówią, że 28. Tu, jeżeli już rzucamy liczbami, to jeszcze sobie proszę te liczby, które podałem, ocalonych Żydów, pomnożyć tak minimum razy 10. Jeżeli pomnożymy 30 tysięcy Żydów ukrywających się w Warszawie po likwidacji warszawskiego getta, otrzymamy liczbę 300 tysięcy. I ta liczba 300 tysięcy oznacza, to jest liczba mówiąca, ilu Polaków zaangażowanych było w pomaganie Żydom. Taki przyjmujemy przelicznik, że jednym obywatelem polskim żydowskiego pochodzenia opiekowało się, pomagało mu około 10 Polaków.
A ilu wtedy było Polaków w Warszawie?
A w Warszawie wtedy był 1 milion Polaków, czyli mamy 1 milion Polaków mieszkających w Warszawie, około minimum 30 tysięcy Żydów, co oznacza, że 300 tysięcy mieszkańców Warszawy w ten czy inny sposób zaangażowanych jest w pomaganie, ukrywanie, dokarmianie Żydów.
Może być, że każda rodzina.
Można powiedzieć, że każda rodzina, tak, faktycznie. Statystyka jest bezwzględna. I to pokazuje, Znowu, to o czym już kilka razy mówiłem, nieporównane sytuacje obywateli innych państw. Wiemy o jednym Duńczyku skazanym na śmierć za pomaganie Żydom. Wiemy o kilkudziesięciu Czechach na przykład skazanych za pomaganie Żydom. O, i znowu liczba. Z Żydów czechosłowackich wojnę przeżyło niewielu ponad 400. Mimo, że pomaganie w Czechach było obarczone znacznie mniejszym ryzykiem niż w Polsce. W Polsce za złapanie na pomocy Żydom, czy nawet tylko i wyłącznie dowody pośrednie, bo mamy rozstrzeliwanie rodzin na przykład za to, że w ich mieszkaniu znaleziono książkę zapisaną w języku hebrajskim albo widzisz. Są takie przypadki. Wpadają żandarmi, znajdują książkę w języku jidysz i zabijają rodziców i dzieci. Nie trzeba było corpus delicti, nie trzeba było, Niemcy nie musieli, nie ograniczało ich to, że muszą znaleźć ukrywającego się Żyda, czy mieć dowód na to, że Polacy pomagali. Wystarczyło, że znaleźli taką książkę i śmiercią za to zapłaciły 4 osoby. Znamy i taki przypadek. Więc rzeczywiście jest możliwe, że Niemcy mogli pomagać Żydom, zwłaszcza, że tutaj wysyłanie paczek było stosunkowo łatwe, bo ta miejscowość była w Rzeszy Niemieckiej, czyli paczka nie musiała przechodzić przez granicę, nie była podejrzana. Obieg wewnętrzny poczty niemieckiej i było to możliwe. Rzeczywiście mamy bardzo różne informacje o różnych zachowaniach również Niemców. Na przykład był w zarządzie generalnej guberni taki dosyć wysoko postawiony urzędnik, nazywał się Westerkamp, i on na przykład zaprotestował przeciwko zarządzeniu mówiącemu, że Polacy pomagający Żydom mają być karani nawet surowiej niż Żydzi. On stwierdził, że jest to niezgodne z prawem niemieckim i oprotestował jeszcze jeden zapis w rozporządzeniu projektowanym. Zapis mówiący, że takiemu Polakowi, który pomaga, grozi grzywna w nieograniczonej wysokości. Był taki zapis. I on też to oprotestował i nic mu się nie stało. Później odszedł z tej administracji na własną prośbę. Sumienie mu nie wytrzymało. Nie mógł dłużej uczestniczyć w tym urzędniczym przygotowywaniu mordu na Żydach, więc zrezygnował z pracy w administracji generalnej guberni i nie spotkały go za to represje. Obywatele niemieccy... Jest takie słynne powiedzenie Geringa, któremu ktoś kiedyś powiedział, że przecież jeden z jego oficerów jest Żydem. A Gering odpowiedział: u mnie w ministerstwie to ja decyduję, kto jest Żydem. I ten oficer dalej był oficerem. I to jest kolejny przykład, którego używam, żeby uzmysłowić nam różnicę między sytuacją w generalnym gubernatorstwie, sytuacją Żydów i Polaków mieszkających tu w sercu Polski, a różnicę między sytuacją obywateli innych państw i Żydów mieszkających w innych państwach. Wszyscy znamy Annę Frank, prawda? Wiemy, że wydał dziewczynkę Holender, ona poniosła śmierć, natomiast ten, który Annę Frank ukrywał, nie poniósł żadnych konsekwencji. Holendrzy nawet zorganizowali demonstrację przeciwko złemu traktowaniu Żydów. Wyobrażamy sobie demonstrację Polaków w Warszawie przeciwko złemu traktowaniu Żydów? Przecież podjechaliby Niemcy i karabinami, przy pomocy karabinów maszynowych, bez najmniejszych skrupułów rozstrzelaliby wszystkich biorących udział w tej manifestacji, ciesząc się, że Polacy taką okazję im stworzyli. A w Holandii takie manifestacje były. To, że żadnego efektu nie przynosiły, to inna rzecz.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wielebny Ojcze Grzegorzu i Panie Profesorze, mówi Janusz z Warszawy. Jest mi bardzo przykro, Nie, audycja jest wspaniała. Jest mi bardzo przykro, zadzwonił pan Jerzy z Francji. To nie ta audycja, to nie o tym, tu Żegota, to co było kiedyś, nie teraz. I tutaj bym kropkę postawił, nie teraz, coś teraz, no może być nie tak, tam podręczniki gdzieś tam w Izraelu, w Polsce, no takie atakie, ale jeszcze w Niemczech, a jeszcze i tak dalej. Panie profesorze, wielebny ojcze, to jest wspaniała audycja, ale dzwoni pan Jerzy, niech pan Jerzy dzwoni tam, kiedy jest moment na audycję, jak chce się wypowiedzieć, że teraz lobby, musimy się kłaniać i tak dalej, ale pan profesor nie po to przyszedł do studia, nie po to przybył, żeby mówić o teraz. Mamy Żegota. W mojej parafii jest tablica Żegota. Tak, pomagali. Pomagali, to było kiedyś. Moja mama chciała zatrzymać chłopca małego. Moja mama, 34 rocznik, chciała zatrzymać. Niewiele lat miała. Ale on uciekał przed Niemcami. Ale kobiety powiedziały wtedy, oj, co to będzie, jak Niemcy nas wytropią. A nie wiedziała moja mama, że tam, gdzie mieszka pod 8 na Pradze, już nie będę mówił ulicy, to pod 6 byli przechowywani, po prostu ratowani Żydzi. I tam był jeszcze człowiek, który był... Halo? Halo?
Tak, słyszymy cały czas
który
pana.
Który był, przepraszam ojcze, który był szpasjer. To był Volksdeutsch. On upijał Niemców. Na Pradze. Czy w Białostockiej. Już tak powiem. Dobrze, tak. To niedaleko było od takiej siedziby Niemców, co Wileński i Kolejowy. I tam była siedziba Niemców. Tu Niemcy przywozili czasami, nawet dzięki temu szpasjerowi, dzięki temu przyjechał czołg niechcący, wyłamał bramę, bo nie tą lufą wjechał, czy tyłem przez mur. I ten szpasjer załatwiał tak, ale pod 6 byli przechowywani Niemcy. A pan Jerzy dzwoni, nie w tej audycji.
Panie Januszu, nie odnosimy
ale
się...
Ale tylko, chodzi właśnie, nie odnosimy się. Wielebny ojcze, ojcze Grzegorzu, ojciec jest kochany. Pan profesor tu mówi pełną prawdę. I moja mama płakała i musiała tego małego chłopca wypuścić, bo kobiety się bały z dziećmi w piwnicy, że Niemcy wrzucą granat w piwnicy. I kostki cukru jadły. I teraz chodzi mi o to, niech pan Jerzy nie dzwoni w audycji, której nie należy. Bo pan profesor mówi o tych czasach. O tych czasach, które minęły, które były. A jakże ważne. Jakże ważne. I teraz, puentując, chodzi mi o to, może panu Jerzemu we Francji jest dobrze. Mamy lobby takie, a nie inne. Różne lobby. Wypędzali Żydów? Wypędzali. Belgia mordowała, Francja mordowała, wysyłała. Może się mylę. A ja mieszkam przy Pawiaku, przy getcie. Jestem Polakiem. Tu przyszedłem na świat, na Karowej i od razu na Dzielną. No bo tak tata dostał mieszkanie akurat. Ale co ja myślę dzisiaj o tych, a co myślę o tamtych? I myślę o tamtych, tak, to nieszczęście. Starsi nie chcieli uciekać, dawali młodym, uciekaj z getta, ratuj się. Było trudno, na pewno. Ja nie wiem, nie pamiętam. 67 rocznik, ale moja mama pamięta. I ratowała, i te kobiety mówiły, jak ta moja mama przyprowadziła młodego chłopca, no wiadomo tak, z gwiazdą, i chciała go schować, to kobiety prosiły, ale nas zabiją, wybiją, to pod 8, a pod 6 można było tego chłopca, ale moja mama nie wiedziała, że pod 6 Żydzi byli przechowywani, że ten szpacer przechowywał, bo inaczej by go przeflansowała pod 6. Tylko jeden numer. Tak, panie profesorze, tak wielebny ojcze. A pan Jerzy z Francji dzwoni, który sobie dzwoni, kiedy dzwoni.
Panie Januszu, dziękuję.
Mówi, że my się kłaniamy.
Panie Januszu, dzięki. Panie profesorze.
Jak... To ciekawa historia o tym, że pod 6, tam gdzie bliżej Niemców, byli przechowywani Żydzi. Przypomniała mi się taka historia, którą gdzieś wynalazł pan Grzegorz Górny, o takiej dziewczynie polskiej. Podaję jej, znamy jej imię i nazwisko, jest znane. 21 lat miała, jak została służącą u dyrektora niemieckiej fabryki w Borysławiu. I ta 21-letnia dziewczyna pomagała 12 Żydom. 6 osób ukryła w fabryce, a 6 osób tam, gdzie jej się wydawało, że nikt nie będzie szukał, czyli w mieszkaniu tegoż niemieckiego dyrektora fabryki. Najciemniej pod latarnią, najciemniej ukryć tam, gdzie Niemcy nie szukają. I czy historia ma ciąg dalszy, bo ten dyrektor Niemiec znalazł tych Żydów we własnym domu. I co zrobiła ta 21-letnia Polka? Została kochanką Niemca. Po to, żeby dała mu jedyne, co mogła. Siebie. I uratowała te 6 Żydów. Dyrektor zgodził się na to, żeby oni tam dalej w tym domu przebywali. To jedna z tysięcy historii pokazujących to, jak Polacy potrafili, jaką cenę byli zdolni zapłacić, żeby pomóc drugiemu. Zupełnie bezinteresownie, kompletnie. I oczywiście w historii zależy nam na tym, żeby mówić prawdę, więc prawda wygląda również tak, że w Warszawie oprócz tych 300 tysięcy Polaków pomagających Żydom, ratującym ich, była grupa, którzy uczynili sobie z szantażowania Żydów, z wydawania ich Niemcom, proceder, czy środek do dostatniego życia, do zarabiania. Czyli szmalcownicy. Oni byli. Tylko jak to powiedział kiedyś pewien Żyd. Powiedział tak, że wśród Polaków z Niemcami współpracują najgorsze męty społeczne, niziny. Natomiast w żydowskich gettach z Niemcami współpracuje żydowska elita. W ten sposób ten Żyd odniósł się do starszych getta, do policji porządkowej żydowskiej. Mówił to z wielką goryczą, ale no, mówił tak, jak on to widział. To my możemy tylko to czytać, możemy relacjonować fakty. Nam żyjącym 80 lat później w pokoju, dostatku i bezpieczeństwie nie mamy żadnych uprawnień ani kryteriów, żeby takie twierdzenia weryfikować czy falsyfikować. On tak uważał. Dla nas to myślę, że jest to ważne twierdzenie. Z narodu polskiego wśród Polaków z Niemcami rzeczywiście współpracowały męty. Współpracowali ludzie pozbawieni zasad, pozbawieni skrupułów, tylko znowu miejmy świadomość tego, że wojna niszczy struktury społeczne, że wojna niszczy systemy wartości. Wojna oswaja ze śmiercią, wojna oswaja z okrucieństwem. Wojna, zwłaszcza straszliwa okupacja, uczy nienawiści i uczy zemsty.
Nie żeby usprawiedliwiać.
Nie, nie mówimy tego. Nie, po prostu mówimy o faktach. Takie są fakty. Jeżeli ktoś obserwuje codziennie śmierć bliskich, to w ten czy inny sposób ze śmiercią się oswaja. Niektórzy obojętnieją, inni wręcz przeciwnie. Dla innych to obcowanie ze śmiercią staje się w którymś momencie nie do wytrzymania i muszą coś zrobić, choćby się to miało skończyć dla nich źle. Być może właśnie Żegota była takim przejawem, że Polacy stwierdzili, że no już dłużej nie możemy wytrzymać.
Kiedyś słyszałem powstańca warszawskiego, który też tak właśnie powiedział, że myśmy już nie mogli, pięć lat.
Tak.
Patrzyliśmy na to, jak mordują codziennie kogoś z naszego grona.
To z tym twierdzeniem to bardzo często się spotykamy właśnie w relacjach z lipca 1944 roku. To taki przyczynek do dyskusji, czy to powstanie musiało wybuchnąć. Nawet generał Burkomorowski przytacza taką, nawet ciut zabawnie, bo warszawską gwarą wypowiedzianą wypowiedź swojego dozorcy, który nie wiedząc z kim rozmawia, mówi: panie, no to damy tym Niemcom łupnia czy nie? No to jak nie, no to po cośmy przez te 5 lat mieli tę podziemną armię? No więc w którymś momencie kropla przelewa kielich. Jeśli ojciec pozwoli, jest taki wspaniały młody, był, bo nie żyje, bo zginął w powstaniu. Podobnie zresztą jak jego brat, czyli Bonaventura Romocki i Andrzej Romoccy. Dwaj wspaniali młodzi ludzie, którzy zginęli w powstaniu, i młody Bonaventura, Jan Romocki, pseudonim Bonaventura, napisał przepiękny wiersz pokazujący głębię jego wiary. Napisał, nie będę cytował całego, ale świadom tego, do czego prowadzi wojna, napisał taką modlitwę, zwracając się do Boga, mówił: uchroń od zła i nienawiści. Niechaj się odwet nasz nie ziści, na przebaczenie im przeczyste wlej w nas moc Chryste. Przepiękna modlitwa młodego człowieka zdającego sobie sprawę z tego, co wojna robi z duszami ludzi. I drugi wiersz Bonaventury, napisany rok później, jakże i na inny. Rok później, rok 360 parę dni życia pod okupacją niemiecką, następnych skłoniło 18-letniego Romockiego do napisania strasznego wiersza, w którym pisze: niewczesny żal żołnierzu z tłum za Boga miej szatana i puty wal, aż wraży tłum upadnie na kolana. Widzimy, co się dzieje. Widzimy, co Niemcy robią z pięknymi duszami polskich Polaków, polskich chłopców, polskich dziewcząt. Jakie niebezpieczeństwo niesie z sobą wojna, nie tylko fizyczne. Bo ci młodzi ludzie, jak to młodzi ludzie, no, z jednej strony myślą, że są nieśmiertelni, z drugiej strony właśnie wiedzą, że są śmiertelni i że wojna, miłość żąda ofiar, miłość do ojczyzny, do narodu. Ale tu widać to straszne niebezpieczeństwo dla duszy. Dlatego mówimy wprost, tak, byli w polskim społeczeństwie ci, którzy donosili i to robili z pobudek najniższych, ale tacy byli w każdym społeczeństwie. Podobnie jak możemy trafić na Niemców, którzy pomagali Żydom. Donosili Francuzi, Holendrzy, Belgowie, natomiast u nas donosiły doły społeczne, męty, a cała reszta pomagała. I to jest zapewne to, co skłaniało uratowanych przez Polaków Żydów do tego, żeby nazywać Polaków aniołami. To piękne i chyba trudno byłoby znaleźć nam lepsze określenie naszego narodu, jak to wypowiedziane przez uratowanych Żydów, że w narodzie polskim jest tyle aniołów. Jeżeli mówimy jeszcze o przechowywaniu Żydów, to...
Tu pan profesor zapamięta tę kwestię. Okay. Ja odbiorę jeden telefon. Dobrze. To też będzie jest może telefon. Takie dobrze. Dobre podsumowanie. Dobrze. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak.
Jesteśmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wiesława z Bydgoszczy. Znaczy, pan profesor już pewne rzeczy, o których ja chciałam napomknąć, poruszył. Na przykład właśnie o tej sprawie, którą określali nawet tacy naprawdę obiektywni, uczciwi Żydzi, jak na przykład pani Hanna Arendt, o hańbie elit żydowskich, o tych właśnie elitach w getcie, które no, żyły sobie bardzo dobrze, hulały wręcz i przechodzili bez żadnego wzruszenia po ulicy, gdzie dzieci żydowskie umierały z głodu, więc to było takie właśnie bardzo charakterystyczne. Także wiem też, że na przykład w getcie żydowskim, tam był, zdaje się, o ile mnie pamięć nie myli, to ten pan nazywa się Rumkowski, Żyd, ten naczelny tam właśnie w tym getcie Rady Żydowskiej, no to jego sami Żydzi, bo on się w końcu dostał też do, chyba do Auschwitz, i oni go sami po prostu z zemsty wrzucili chyba do krematorium, bo był, no, wysługiwał się Niemcom, wysyłał na śmierć, licząc na uratowanie siebie innych. Ale to jest tak dodatkowo. Także to jest takie dosyć bolesne, bo to z tego co wiem, to po wojnie były na temat ten hańby elit żydowskich, Żydzi wspominali, a później to tak przycichło. I to co mnie boli, to jest to, że bo pan, ten pan z Warszawy, który dzwonił przede mną, no troszeczkę był to przykry telefon, bo tak bardzo deprecjonował wypowiedź pana z Francji. Chodzi, już nie chodzi o to, że tam co w tej chwili, jak chodzi o jakieś stosunki polityczne między Polską a Izraelem, ale chodzi o taką pewną jednak nierównowagę, że Polacy są przedstawiani właśnie jako ten naród, który wręcz prawie że współpracował z Niemcami. W dużym stopniu to się dzieje. I to że mówimy w tej chwili o Żegocie, to nie możemy rozdzielić tej przeszłości od obecnej, od teraźniejszości i tego, co było po wojnie, ponieważ te rzeczy się zazębiają i ta przeszłość wpływa na naszą teraźniejszość. I na przykład takie wypowiedzi, jak pani chyba się nazywała Alina Cała, więc w Polsce to chyba pani była taka historyczka, czy jest, nie wiem, z Żydowskiego Instytutu Historycznego i wiem, że ona oskarżała Zofię Kossak, czyli te współtwórczynie czy twórczynie Żegoty, o antysemityzm. Więc i to osoba, która jest w Polsce, więc ma możliwość, powiedzmy, zapoznania się z prawdziwą historią, z tym, co się działo w Polsce w czasie wojny. Tak samo naczelny rabin Polski, to też już w latach 2000 była mowa o rytualnym uboju tych zwierząt i tam środowiska niektóre się przeciwko temu buntowały, no a pan tutaj, ten rabin naczelny, nie pamiętam nazwiska, no się dosyć dziwił i oburzał, że tu się niektóre środowiska polskie oburzają przeciwko temu rytualnemu ubojowi. Natomiast dlaczego w czasie wojny na przykład Polacy nie robili demonstracji na ulicach przeciw właśnie temu traktowaniu Żydów? No więc to, co pan profesor wspomniał. No więc ja mogę w jakimś sensie zrozumieć, że osoby, które żyją poza Polską, nie mają pojęcia o tych sytuacji, jaka panowała w Polsce w czasie okupacji. Natomiast żeby to mówił rabin Polski, który przecież no, ma możliwość, jeżeli sam tego nie pamięta, to ma przecież możliwość zapoznania się z tą historią, żyje w tym otoczeniu. I mówi takie rzeczy, które są dla nas po prostu niewyobrażalne o tych demonstracjach na ulicach. Tak jak pan profesor powiedział, że natychmiast wystrzelano by całą demonstrację. Więc to są takie rzeczy, bo po prostu no, troszkę brakuje takiej symetrii w tych naszych stosunkach, bo Żydzi uważali, no ja to czuję jakby do dzisiaj, że Polacy byli zobowiązani w tych strasznych warunkach pod karą śmierci ratować Żydów bez względu na wszelkie okoliczności. Natomiast tak jak gdyby życie Polaka było mniej wartościowe niż życie Żyda. Czyli oni musieli to zrobić bez względu na to, że ich też czekała śmierć, jeżeli byliby schwytani, prawda? Więc to jest coś takiego troszkę. Żydzi jak gdyby, wydaje mi się, nie bardzo się potrafią też uporać z tą historią i z tą właśnie hańbą tych elit żydowskich, żeby o tym powiedzieć tak uczciwie. I to się coraz bardziej przemilcza i myślę, że wiele osób czuje pewien taki dyskomfort właśnie jak o to chodzi. Także, że no tyle mi się tam teraz przypomina. No ale właśnie też to takie, bo wiem, że później, nie wiem, chyba że ja nie słuchałam od samego początku, tak się złożyło, że troszkę później włączyłam radio. Nie wiem, czy pani Zofia Kosak została uhonorowana potem tą Sprawiedliwa wśród Narodów Świata. No ale tym niemniej to właśnie było takie oskarżenie jej o antysemityzm, prawda? Już po wojnie.
Tak, nawet ktoś napisał, że taki ten tekst bardzo prożydowski, ale zarazem jest prawie antysemicki. Ktoś ją ocenił.
Więc to jest takie, no więc mówię, ja dlatego mnie tak dosyć przykro uderzył ten telefon pana z Warszawy, który tak właśnie pana
ale dobrze, że rozmawiamy, widzi tak pani, to
no,
możemy tak...
W tej chwili do obecnej sytuacji takiej zupełnie politycznej. Tym niemniej, no jest coś takiego, co nas boli. I to samo jak no teraz nasz rząd chce to zmienić, ale zakazać po prostu to wożenie tych dzieci czy młodzieży żydowskiej do Polski pod obstawą jakichś służb żydowskich specjalnych z bronią i tak dalej. Tak jak gdyby przyjeżdżali do kraju, gdzie życie ich jest zagrożone nadal. No więc to jest bardzo, bardzo bulwersujące i myślę, że chyba w żadnym kraju to byłoby niemożliwe innym, żeby coś takiego właśnie robić. Także chciałam tyle dodać, jakkolwiek mówię, no te... Śmierć narodu żydowskiego, to całkowita zagłada, która miała zaistnieć, no jest to straszliwa sprawa. Także tak jak pan profesor powiedział, no my byliśmy w drugiej kolejności, też niewiele lepszy los nas miał czekać. Natomiast jednak trzeba by było stanąć w prawdzie. I ja, jak chodzi o właśnie o stronę żydowską czy izraelską, no na pewno jest część takich naprawdę uczciwych Żydów, bo to też się spotkałam z tym określeniem, o którym pan profesor wspomniał, że Polacy, ja tak słyszałam, że Polacy miewają różne wady i tak dalej, ale że w rzadko którym narodzie można byłoby spotkać tylu aniołów, którzy swoje własne życie poświęcaliby dla ratowania no obcych, w sensie, no nie...
I nie, że może nas Niemiec pochwycić i zabić, pozbawić życia, tylko w prawie tak zapisał Niemiec, że...
Tak.
No, więc myśmy świadomi byli tego, co nas czeka, że nie może, tylko na pewno.
Tak. I do tego, to znaczy ja myślałam w tym sensie, że jeżeli złapią takiego człowieka, tak, że może stracić życie. No ale, no i nie tylko ta osoba, no ale jeszcze cała rodzina, otoczenie i tak dalej. No mamy przecież takie symboliczne postacie jak rodzina Ulmów, ale takich rodzin było więcej. Takie symboliczne, powiedzmy, no rodziny, prawda?
Tak. Dziękuję bardzo,
tyle chciałam dodać, no tyle, co mi się nasunęło. W każdym razie...
Dziękuję i dobrze, że dzwonimy i sobie wyjaśniamy to tak i pan Janusz, i pan Jerzy. Mam nadzieję, że przez panią Wiesławę trochę zostali pogodzeni. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem. Panie profesorze.
To może taka sentencja napisana w początkach XIX wieku przez pewnego młodego, a genialnego Francuza, który obserwując sytuację, tworzenie się Stanów Zjednoczonych, napisał takie motto, które właściwie powinno być w różnych klasach historycznych jako motto na ścianie. Alexis de Tocqueville powiedział, ponieważ historia nie dostarcza nam przykładów, jak mamy postępować, zmuszeni jesteśmy błądzić w ciemnościach. Historia jest, tak jak mówili Rzymianie, nauczycielką życia. Historia dostarczyła nam dostatecznie dużo przykładów i nie powinniśmy błądzić w ciemnościach, jeżeli tylko będziemy się uczyć historii. A sądzę, że dla Polaka jest to wręcz obowiązek uczenie się historii. Zwłaszcza dlatego, że te ciemności wokół nas są często sztuczne. Tu pani poruszyła kwestię jakby takiej nierównoprawności Polaków, Żydów w propagandzie. No więc porządkując sobie te kwestie, to mówiąc Gombrowiczem, Polakom gębę antysemityzmu najmocniej przyprawiali ci, którzy w ten sposób chcieli się wybronić, w pewien sposób oczyścić swoje sumienie. I tutaj w pierwszym rzędzie są Niemcy. To Niemcy przerzucali winę za nie prawdopodobne mordy, za niebywałe okrucieństwo, jakim się wykazali w czasie II wojny światowej, na nazistów. To naziści. I przecież spójrzmy sobie w media, ile razy, jak chętnie rozmaite media posługują się terminem naziści, unikając prawdziwego sformułowania Niemcy. Kim jest nazista? No, jeżeli byśmy chcieli to przeanalizować historycznie, to nazistą mógł być wyłącznie Niemiec. Nazista to członek Narodowo-Socjalistycznej Robotniczej Partii. Niemiec, czyli Niemiec. To jest synonim. Nazista równa się Niemiec. Natomiast w roku 1985 bodajże prezydent RFN-u Weizsäcker wyraził wdzięczność aliantom, że wyzwolili Niemcy od władzy nazistów. I ten wątek zaczął być bardzo mocno ciągnięty. Ostatni raz spotkaliśmy się z nim w roku 2019 bodajże, kiedy pani kanclerz Merkel w czasie obchodów 75-lecia lądowania aliantów w Normandii też podziękowała, była zaproszona na obchody tej uroczystości. Nie wiem, czy jako jeden z aliantów. W każdym razie podziękowała wówczas aliantom za wyzwolenie Niemiec. No więc skoro to nie Niemcy są winni mordom i okrucieństwom, no to znaczy, że winny jest ktoś inny. I tu Niemcy bardzo zgrabnie przerzucili winę na Polaków. Zaczęli to robić już w czasie wojny. Jak byśmy sobie poczytali odezwy Żegoty, czy różne dokumenty Żegoty, to Żegota bardzo przestrzega i apeluje do Polaków: nie róbcie nic przeciwko Żydom. Nie, nawet jeżeli wam jakieś coś doskwiera, to broń Boże, żebyście się nie zachowywali, nie dali cienia podejrzenia, że jesteście wspólnikami Niemców w ich straszliwym dziele mordowania Żydów. Bo jeżeli jakikolwiek Polak zachowa się niegodnie, to Niemcy przedstawią to zachowanie jako normę dla Polaków po to, żeby zrzucić z siebie winę. I to się zaczęło rzeczywiście już w czasie okupacji niemieckiej, a w ostatnich latach Niemcy bardzo zgrabnie przerobili to właśnie na taką antypolską i proniemiecką narrację, że winnymi mordów byli naziści, którzy dokonywali tych mordów w polskich obozach śmierci. Tak? Ileśmy razy to słyszeli nawet z ust samego prezydenta Stanów Zjednoczonych, te frazę o polskich obozach śmierci. Ciekawe, dlaczego nikt nie mówi o bawarskich obozach śmierci. Nie, nikt nie mówi o czeskich obozach śmierci czy austriackich obozach śmierci. A przecież takowe były zarówno na terenie Czech, jak i Austrii, jak i Niemiec. To chyba profesor musiał właśnie takie trochę naiwne, ale przewrotne zdziwienie wyrażał, że to tylko do Polski się ten przymiotnik raptem przyplątał. A żeby było jeszcze ciekawiej, prezydent Weizsäcker sam był oficerem niemieckim, a jego ojciec był wysokim funkcjonariuszem dyplomacji III Rzeszy. To między innymi ojciec prezydenta Weizsäckera brał czynny udział w ustalaniu rozbioru Polski i w przygotowywaniu paktu Ribbentrop-Mołotow. Więc rodzina, pan prezydent Weizsäcker doskonale wiedział, jak należy i od czego należy Niemców wybielać. To, że ta narracja zyskała popularność, no niestety to dlatego, że przez lata nasza dyplomacja była dyplomacją reaktywną. Nie aktywną, tylko reaktywną. Myśmy reagowali mocniej lub słabiej na szkalujące Polskę publikacje czy enuncjacje. Natomiast no, reakcja jest zawsze spóźniona. Reakcja jest zawsze słabsza. Reakcja zawsze może być wytłumaczona na niekorzyść tego, który się broni. Przez wiele, niestety, zbyt dużo lat III Rzeczpospolitej myśmy zaniedbali mówienie prawdy, pełnej prawdy. czyli pełna prawda, no właściwie nie ma innej, jest tylko pełna prawda, zawiera w sobie zarówno tych aniołów ratujących Żydów, jak i tych szmalcowników, tylko właśnie należy to pokazywać zgodnie z prawdą. Chociażby same liczby nam już mówią. Ja w telewizji wspomniałem coś, co mnie zafascynowało, mianowicie kiedy badacze żydowscy próbowali stworzyć profil psychologiczny właśnie Polaka pomagającego Żydom i nie udało im się stworzyć takiego profilu, ponieważ z badań wychodziło, że nie ma żadnego kryterium, które by powodowało, że takie czy inne tacy czy inni Polacy, jedni pomagali, a inni donosili. Okazało się, że pomagali dosłownie wszyscy, że pomagali profesorowie uniwersytetów i analfabeci, że pomagali katolicy, prawosławni i ateiści, że pomagali narodowcy. Tu a propos antysemityzmu Zofii Kossak. Zofia Kossak została aresztowana przez Niemców i skazana na karę śmierci. Podziemie ją wykupiło za potężną kwotę pieniędzy. Nie udało się wykupić przywódcy obozu narodowo-radykalnego ENR-u Jana Mosdorfa, który został zamordowany przez Niemców w Auschwitz, między innymi za to, że dostarczał żywność wewnątrz obozu, dostarczał chleb Żydom. To był jeden z czołowych polskich antysemitów, Mosdorf, szef ONR-u, który umarł za pomoc Żydom. Tak wyglądał, Boże, jeżeli tak wyglądał polski antysemityzm, to jak musiał wyglądać polski filosemityzm? Zresztą w czasie okupacji były takie głosy, że zagłada Żydów sprawiła, że Polacy z pozycji obojętnych, a czasami nawet niechętnych wobec Żydów, przeszli na pozycje właśnie filosemickie, że to nieszczęście, które dotknęło znajomych, przyjaciół, sąsiadów, po prostu bliźnich, sprawiło, że w Polakach wyzwoliło się to, co w nich najlepsze, czyli solidarność, czyli chęć pomagania, bezinteresowna chęć pomagania. I myśmy mogli to obserwować jeszcze parę miesięcy temu, prawda? Zachowanie Polaków wobec nieszczęścia, które dotknęło Ukrainę. Zbigniew Herbert kiedyś napisał taki smutny wiersz, że ci, których dotknęło nieszczęście, są zawsze samotni. Natomiast my Polacy udowadniamy, że ci, których dotknęło nieszczęście, na pewno nie będą samotni, jeżeli będą mieli obok siebie Polaków. Bo wtedy Polacy ruszą na pomoc w ten czy inny sposób, narażając swoje życie albo choćby tylko uszczuplając konto i kupując żywność dla Ukraińców.
Dziękuję bardzo panie profesorze za rozmowę. Dziś temat Żegota 80-lecia Powstania Rady Pomocy Żydom. Naszym gościem był pan profesor Tomasz Panfil z Biura Edukacji Narodowej IPN, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pan jest pierwszy raz na antenie w radiu.
Większa przyjemność dla mnie.
Kogo pan profesor chciałby pozdrowić przy tej okazji?
O, żona mówiła, że będzie słuchać mnie, więc oczywiście pozdrawiam żonę, a jeśli tata wytrwał jeszcze przy radioodbiorniku do tak późnej godziny, to też pozdrawiam swoich najbliższych. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało.
Dziękuję bardzo. Dziękuję też i państwu za uwagę. To były rozmowy niedokończone.